Polacy w ogonie rankingu narodów, które najlepiej zarządzają swoimi finansami w badaniu na temat wiedzy ekonomicznej, zachowań finansowych, a także postaw wobec pieniędzy, wzięło udział 52 tysiące dorosłych osób z 30 krajów. Najlepszy ogólny wynik osiągnęła Francja, notując prawie 15 na 21 możliwych do zdobycia punktów. Tuż za nią uplasowała się Finlandia. Czołową piątkę uzupełniają Norwegia, Kanada i Hongkong. Obywatele ostatniego z tych państw mają największą teoretyczną wiedzę na temat świata finansów, informuje Forsal.pl. Generalnie w badaniu ujawnia się wyraźna tendencja. Im bogatszy kraj, tym lepszy wynik w opracowaniu OECD. Fatalnie w rankingu wypadła Polska, która osiągnęła najgorszy wynik, 11,6 punktu. Tuż nad nami uplasowała się Białoruś. Dlaczego nie umiemy zarządzać pieniędzmi? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, wykładowca Uniwersytet Gdański, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
Dlaczego Polska źle wypadła w badaniu w sprawie zarządzania własnymi pieniędzmi? Nie umiemy liczyć własnych pieniędzy? Z czego to wynika?
Jeśli można, to umiemy liczyć własne pieniądze. Natomiast my dopiero tak naprawdę uczymy się tego biznesu inwestowania pieniędzy, które są jakby nadwyżką. Po drugie, niesprzyjające jest ciągłe zmiany podatkowe, ciągłe zmiany przepisów. My tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka dzisiaj czy jutro. Dzisiaj byśmy może zainwestowali, a my musimy mieć pewność, że system podatkowy, system fiskalny będzie stabilny. Wtedy my wiemy, na czym stoimy. Jeżeli to wszystko jest na gumowych nogach i się chwieje, i się po prostu zmienia z godziny na godzinę,
i
to tak jest,
jak
jest.
I daje pole do popisu wielkim, częstym interpretacjom prawa, to łatwo nie jest, ale to była wypowiedź z punktu widzenia przedsiębiorcy. A gdyby tak spojrzeć szerzej na nas jako na naród?
Wydaje mi się, że drobni ciułacze mogą mieć, zwłaszcza w tej chwili, kłopot. Żyjemy w czasie deflacji. Stopy procentowe oferowane za lokaty w bankach są właściwie śmieszne.
Czyli nie sprzyjają odkładaniu pieniędzy.
Także inwestowanie w fundusze inwestycyjne rozmaite, jak się w praktyce okazuje, nie przynosi spodziewanych zysków, więc drobni ciułacze są w pewnym kłopocie. I wydaje mi się, że na tym tle, może to dobrze, może niedobrze, na tym tle dość dobrze wypada próba inwestowania na przykład w obligacje Skarbu Państwa, no bo tam się ma gwarantowane aktualnie 2%.
To jest
słabiutko.
To nie jest biznes.
To nie jest, ale w żadnym wypadku.
Panie profesorze,
no. Z punktu widzenia drobnych ciułaczy.
Tak, oczywiście.
To mówi pan profesor. A teraz
Grzegorz
piekarz,
Pellowski.
Ja powiem tak. Cała Polska przez dziesięciolecia żyła sobie, pracowała w tych państwowych fabryczkach. Fabryczki mieszkańców czy pracowników swoich wozili na wakacje nad jezioro. Tak było w stoczni, że stocznia ich zawoziła, prawda, nad Małsz. Tam sobie wypoczywali. Potem ziemniaki na zimę przywieźli, cebulę też i wypłacili regularnie pieniążki i nie musiał się ten Polak martwić specjalnie o swoje finanse. Żyło się nieźle. Potem na grzyby, prawda, i się żyło.
Których znajomość była lepsza niż dziś.
Tak, i się żyło. Naraz po 89 roku to wszystko się skończyło z dnia na dzień i kazano tym ludziom się martwić samemu, prawda? I na tych mieszkańców czy pracowników rzuciły się banki z kredytami, z pożyczkami. Wielokrotnie tutaj żeśmy rozmawiali, że no nie radzimy sobie z tym, musimy się tego uczyć.
To, o czym
na pani
błędach
teraz powiedziała,
niestety.
Tak, to bardzo boli. Pani powiedziała tutaj parokrotnie w audycji o błędach, jakie Polacy popełniają. Ja też do tego się przykładam i powiem, że to jest proces. Tego się nie zrobi z roku na rok. tego się musimy uczyć, to będzie trwało. Ja myślę, że okres jednego pokolenia może być jeszcze za mało, żebyśmy się nauczyli po prostu liczyć pieniądze, gospodarować tymi pieniędzmi, żeby mądrze zarządzać pieniędzmi. To nie jest takie proste.
Widzę, że pan profesor Ćwikliński się zgadza, bo macha głową.
Zgadzam się, oczywiście.
Problemem było rozumienie takich kwestii, proszę panów, jak inflacja, ryzyko inwestycyjne, odsetki. W tym całym badaniu zadano ludziom 7 pytań odnoszących się właśnie do podstaw wiedzy finansowej. Pytania. Mowa o procencie składanym to podobno rozłożyła na łopatki.
Niesłychane. No, przecież to jest w szkole chyba.
Spokojnie.
Ja nie pamiętam, żebym miała to w szkole. Ja na pewno nie. Moja córka chyba też nie.
W matematyce, tak mi się wydaje.
Tak, ale to nie jest tak do końca.
Ale w jakiś sposób jest tłumaczone, że to do ludzi nie dociera.
Nie dociera, oczywiście.
Zgadzam tutaj z Grzegorzem, bo taka jest prawda. No to jest proces, który musi trwać. My musimy się jeszcze nauczyć jakby zaufania do tych wszystkich instytucji, do banków, nawet do obligacji skarbowych. Też musimy
znaczy zaufanie mieliśmy, panie prezesie, ono zostało bardzo nadwyrężone
i to mocno. No. I teraz chcemy, żeby Polacy zaczęli
to,
znowu?
No nie chcemy, żeby Polacy się nauczyli zaufania do banków, to raczej banki muszą zrobić coś z tym, żeby zapracować sobie na to zaufanie.
Instytucje finansowe muszą się zachowywać tak, jak należy.
A jeśli idzie o wychowanie takie w domu finansowe, czy powinniśmy dawać dzieciom pieniądze, może chociaż jakieś małe, drobne sumy, żeby nauczyć je od początku gospodarowania, bo to się też z domu wynosi.
Mam takie swoje takie doświadczenia. 20 lat temu młodzież, 25, mówię o studentach, mówię o licealistach, nie zgłaszali się, żeby dodatkowo sobie wziąć jakąś pracę. Teraz, jak przychodzi taka osoba w wieku 18-20 lat, dziewczyna, chłopak, ja pytam bardzo często, mówię, słuchaj, czemu ty przyszłaś do pracy? Przecież ty się uczysz w średniej szkole, prawda? Dlaczego nie jesz do mamy po pieniądze? I wie pani, co ja słyszę? Słyszę, że ona, ta młoda osoba mówi, wie pan, ja już jestem silna, już mogę pracować i chciałabym mamie pomóc. Takich odpowiedzi kiedyś nie było. Każdy czekał, aż rodzice dadzą. Jak mówiłem że swoim znajomym, że moje dzieci pracują w szkole średniej, że po skończeniu szkoły one siadają często do ciężarówki i rozwożą torty, zamówienie, no to każdy mi to wytykał, że dzieci są za małe, one mają mieć swoje dzieciństwo, prawda, i że ja im zabieram to dzieciństwo i że to nie jest dobre, że robię bardzo źle.
No pewnie ale dlatego, powiem, że ten... Kto się wychował w komunie, tak. Chciał Iwonko, jakoś zadośćuczynić swoim
patrzę
dzieciom.
Teraz na swoje dzieci. One sobie świetnie dają radę w interesach.
No to znakomicie pan zrobił. Nie sądzę, żeby to przekraczało ich możliwości, ale w ten sposób wprowadzano je w życie, a one identyfikowały się z interesem pod szyldem Pelowski.
Tak. I teraz jak rozmawiam z tymi młodymi ludźmi, to nieraz sobie tam nawet usiądziemy w kawiarni, to każdy z tych młodych ludzi ma jakąś wymyśloną własną ścieżkę. To jest bardzo dobre. Wiedzą już dokładnie, co chcą robić, dokąd zmierzają. Ostatnio nawet taka młoda osoba mnie zaczepiła na ulicy i mówi, panie Brodowski, pan to mnie na pewno nie pamięta, ale ja u pana kiedyś na gofrach smażyłam gofry, jak byłam młoda, a teraz otworzyłam własną cukiernię. Także jeżeli ktoś ma w sobie tyle zaparcia, tyle siły, no, także może w życiu osiągnąć sukces.
Tyle tylko, że trzeba zachować proporcje. Ja wracam pamięcią do seminarium, które prowadziłem przez 2 lata. Teraz jest finał tego właściwie. Proszę sobie wyobrazić, że na 10 osób 8 wystąpiło z podaniem o indywidualny tok studiów, ponieważ każde z nich złapało jakąś pracę 8 godzin albo dłużej. I w związku z tym te prace nie były najlepsze na ogół. Mam jeszcze jednego chłopaka, który pozostał. Złapał jakieś dobre zajęcia w Toyota Motors Poland w Warszawie. Przedtem zdecydował się na bardzo ambitny temat pracy magisterskiej. nie daje szans, żeby on nawet przy przedłużonej możliwości dokończenia tej pracy rzeczywiście skończył magisterium.
No ja muszę powiedzieć, że ja mam też to szczęście, że moje dzieci bardzo dobrze się czują w biznesie i syn bardzo ma znakomite wyniki i córka, która ze mną prowadzi biznes.
Ale wcześniej zaczynałem.
Ale też było też bardzo, tak jak Grzegorz mówił, od najmłodszych lat wychowani przez pracę. Chcesz coś mieć, musisz zapracować. Chcesz mieć pieniądze na cokolwiek, musisz wykonać zakres pracy. I to dzisiaj fantastycznie owocuje. Oni, tak. Ja nie mam żadnego problemu. Oni sami teraz ciągną, rwą do przodu, aż trzeba byłoby czasami hamulce włączyć.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę. 10.20, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, wykładowca Uniwersytet Gdański, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wracamy do dyskusji i zmieniamy troszkę temat. Port Gdańsk bliżej, jeszcze bliżej Chin, będzie ściślej współpracował z portem Guangzhou. Pod koniec ubiegłego tygodnia władze obu portów podpisały w tej sprawie listy intencyjne, a chodzi o bardziej intensywną polsko-chińską wymianę handlową w ramach inicjatywy One Belt on Road, która ma służyć reaktywacji jedwabnego szlaku. Poza tym list służyć będzie także wspólnemu promowaniu ośrodków portowych i ma stanowić też podwalinę pod prowadzenie konkretnych projektów współpracy. Jakie znaczenie ma taki list intencyjny? Czego się można spodziewać?
Jestem umiarkowanym sceptykiem. Wydaje mi się, że niewielkie znaczenie. W istocie rzeczy dobrze rozwijający się port jest otwarty na wszystkie zawinięcia, jakie się zdarzą, a podmiotami sprawczymi są gestorzy ładunków, a ściślej ci, którzy tymi ładunkami handlują. O ile możemy obserwować, zarówno w Gdyni, jak i w Gdańsku, zwłaszcza w Gdańsku, gdzie mamy ten głębokowodny terminal kontenerowy.
I zaraz będzie druga jego część,
oczywiście, i podwojenie zdolności przeładunkowych. Handel rozwija się znakomicie i porty służą tutaj do obsługi tego handlu, natomiast nie generują samego handlu, stąd według mnie podpisywanie umów między portami morskimi nie ma większego sensu. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze paradoks, że zakwalifikowano to jako promocję tego szlaku kolejowego. Więc po co porty morskie do obsługi towarów, które wędrują drogą kolejową, prawdopodobnie no, z 10 dni, 2 tygodnie.
Do 2 tygodni, tak.
Tak, no więc właśnie. Nie widzę większego sensu. Pozostaję sceptykiem w tym zakresie.
No jestem ciekawa odpowiedzi jutro jednym z gości Artura Kiełbasińskiego w audycji Ludzie i Pieniądze poświęconej gospodarce morskiej. Będzie przedstawicielka portu w Gdańsku. Założę się, że się nie zgodzi z opinią, no, ale proszę słuchać jutro.
Ale ja się tutaj zgadzam z panem profesorem. Absolutnie jest to prawidłowa diagnoza tego. To niczego nie zmieni.
Troszkę się boję, że to jest pod zapotrzebowanie polityczne.
Polityczne zrobione. Bardziej niż ekonomiczne.
Tak.
Pan Grzegorz, co
ja uważa? Się trochę martwię, bo boję się, że jakby nie daj Boże zaczęli sprowadzać drożdżówki.
A dlaczego
prędzej
nie?
Dotrą.
A dlaczego
na, nie? Gdański rynek.
Proszę o zachowanie pełnego spokoju. Otóż te drożdżówki podróżowałyby tak długo, że przyjeżdżałyby kompletnie nieświeże. Nie
ja
byłoby żadnego popytu.
Ja na to liczę właśnie.
Ale albo tak nafaszerowane chemią, jest zdrowe.
Potężny terminal jest w Kutnie, gdzie do Kutna docierają pociągi maksymalnie z najbardziej oddalonego miejsca w Chinach 14 dni. A normalnie, tak jak profesor powiedział, 8, 9, 10 dni, 11 są już na miejscu.
Firmy rodzinne są najzdrowszą częścią fundamentów gospodarki, mówił wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Piotr Wiesiołek w trakcie wczorajszego ogłoszenia wyników raportu Polacy o firmach rodzinnych 2016. Zaprezentowano trzeci raport o firmach rodzinnych. Dziś większość takich firm powstałych po 1989 roku przechodzi tsunami sukcesyjne, a właściciele zastanawiają się, czy przekazać swój biznes dzieciom, pod warunkiem, że są one chętne, a jeśli nie są chętne, to komuś z zewnątrz. Jak to wygląda? Mamy dwóch przedstawicieli firm rodzinnych.
No. Powiem tak, to co powiedział ten prezes tego banku, to w sumie dla mnie to nie jest żadna nowość.
Tak jest.
To większych jeleni jak my, przedsiębiorcy, prywatni, firmy rodzinne, nie ma w Polsce. Nie ma. Tak jak my harujemy ciężko jak konie, teraz jest świetna reklama w telewizji banku PKO, która pokazuje, jak to z zewnątrz ludzie widzą przedsiębiorców, że siedzą w Ferrari, prawda, i korzystają pod palmami, prawda, a generalnie w biznesie, no też tak się zdarza, ale generalnie to jest ciężka, mozolna praca od rana do wieczora.
No z tego raportu właśnie też to wyszło. Nie ma godzin, nie ma wakacji, nie ma nocy.
Ja powiem tak nawet, że ja śpię i pracuję, bo ja śpiąc przewijam ten film w jedną, w drugą stronę, rano mam gotowe rozwiązania. I w zamian od państwa my jako przedsiębiorcy niewiele dostajemy, tylko się bardzo dużo nam obiecuje, nam się strasznie dużo mówi, prawda, klepie nas się po ramieniu i to tyle.
A z drugiej strony się wyciąga, co się da. Ja tak samo jak Grzegorz absolutnie potwierdzam. My pracujemy praktycznie na okrągło, może 2-3 godziny snu normalnego, a później człowiek się budzi i warianty różne, rozwiązania, co zrobić, jak postąpić. My musimy walczyć z ogromną konkurencją, która jest z zewnątrz, która jest na znacznie lepszych warunkach, funkcjonuje w Polsce, dlatego, że oni podatki płacą gdzie indziej dochodowe, a my tutaj musimy wszystkie składowe podatki zapłacić i musimy jeszcze z nimi, z tą niezdrową konkurencją sobie poradzić. To jest ogromny wysiłek.
To jest presja niesamowita, no. Pani Wonko, bo ja zarządzając swoją firmą, ona w tej chwili już czwarte pokolenie, na moją pracę, na mój styl pracy, na moje zarządzanie patrzy mój tata, mój dziadek. Ja nie mogę podejmować pochopnych takich decyzji. To muszą, ja bym mógł się rozwijać prędzej, ale z racji tego, że no, żyję pod takim presją
ciśnieniem takim.
Firmy czteropokoleniowej, staram się to robić bardzo, bardzo ostrożnie. To nie jest takie proste.
Jak pokazują badania, firmy rodzinne są to takie firmy, które w czasach trudnych, kryzysowych, jak i łatwych, wykazują się największym optymizmem i chęcią kontynuacji działalności, więc są najzdrowszą częścią fundamentu gospodarczego. No to, to jest bardzo
pani
ważne,
Wonko, pani Wonko,
ale właśnie
pani
bardzo Wonko, dobrze, że
pani
jest
Wonko,
ten
pani
optymizm.
Powiem, coś pani powiem. Kolega Szajda, moja firma, wielu naszych kolegów firm, którzy prowadzą firmy, my posiadamy gigantyczną wiedzę, ogromną wiedzę i moglibyśmy tą swoją wiedzą pomóc naszemu państwu, naszemu krajowi, żeby ten rozwój był szybszy. My oczekujemy leciutkiego wsparcia, tylko...
I do dyskusji wrócimy po 10.30. 10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę dziś goście, profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, wykładowca uniwersytecki, Uniwersytet Gdański, Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, właściciel firmy Hydromechanika. Dziękuję za podpowiedź. No i o tych firmach rodzinnych jeszcze przez chwilkę porozmawiajmy. Ukazał się właśnie, przypomnę, trzeci raport o firmach rodzinnych. I nadal pokutuje stereotyp tak zwanego prywaciarza z jednej strony. To, o czym panowie mówiliście, wspominaliście, że przedsiębiorca jest widziany jako ten, który rozbija się super samochodami i spędza wakacje pod palmami, ale z drugiej strony rodacy mają o wiele lepszą opinię o produktach powstających w polskich firmach rodzinnych. I tutaj wychodzi z badania, że aż 42,6% badanych wskazuje na uczciwość polskich przedsiębiorców. No i 43% badanych Polaków jest gotowych zapłacić więcej za produkty firm rodzinnych niż za ich odpowiedniki wytworzone przez inne przedsiębiorstwa.
I to jest prawidłowy odruch. To
a
jest
prawidłowo,
pani Iwonko, ale to ja już tam nie będę do swoich drożdżówek tutaj nawiązywał, ale ja mam dylemat teraz, pani Iwonko. Muszę kupić urządzenie do piekarni za ogromne pieniądze. Za naprawdę to przekracza moje możliwości, ale to nam da możliwość kolejnego skoku, jak gdyby w naszych...
Cywilizacyjnego, prawda?
Teraz ja mam do wyboru, pani Iwonko, kupić urządzenie niemieckie, albo prototyp polskiego urządzenia, prawda? Jeżeli kupię urządzenie niemieckie...
Które jest sprawdzone, tak?
Nie, to jest sprawdzone niemieckie. To jest Rolls-Royce, to jest... A polskie jest porównywalne, ale powiedzmy dopiero jedno urządzenie ma gdzieś tam w Polsce i funkcjonować.
Czyli wiąże się z jakimś ryzykiem.
Tak, tak. Tak,
z ogromnym.
I teraz, pani Iwonko, jak kupię to niemieckie, prawda, to wiadomo, te pieniądze z tego kraju wywędrują i będą napędzały gospodarkę gdzieś tam daleko.
Merkel.
Daleko za granicą. Kupię polskie, to Polacy będą mieli pracę i ja w jakimś sensie też umożliwiam temu przedsiębiorcy, który produkuje te urządzenia, że on będzie mógł się rozwijać i z czasem dogoni tą firmę niemiecką, a kto wie, liczymy na to, że ją przegoni, bo naprawdę ma świetny zespół, dobrą kadrę inżynierską i tak no chce bardzo kupić te urządzenie polskie. I teraz... jeżeli chodzi o te finansowania, prawda, rząd nie ma żadnego dla nas jakiejś propozycji, żeby powiedzmy kierować ten strumień pieniędzy. Pani Iwonko, to są naprawdę gigantyczne pieniądze. Wyjeżdżają nam z kraju. Ja kiedyś w swojej firmie, wtedy byłem małym chłopcem, ale mieliśmy tylko polskie samochody, Żukany, Sefiata, prawda? Dzisiaj mamy same Mercedesy. Ile pieniędzy ja musiałem wyprowadzić z tego kraju. Mnie to boli. Ja jestem na to zły.
Niech profesor może.
No nie, no co...
profesor, aż
zachowuje się pan zupełnie normalnie. Mianowicie jest pan skłonny kupić urządzenie, które jest niesłychanie ważne dla postępu technologicznego pana, ale pan musi mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa. Musi pan być pewien, że to nie będzie się panu psuło, nie będzie awarii i tak dalej.
No ale,
i tak
ale
dalej.
Co, panie profesorze, rząd w tej sytuacji ma robić?
Ja bym tutaj niczego specjalnie od państwa
nie
oczekiwał, no bo jakie mogą być oczekiwania?
Panie profesorze, nie zgodzę się.
Publicznych?
Nie zgodzę się.
Nie.
Wszystkim stabilizacji, wszystkim przewidywalności ruchów, jakie będzie rząd wykonywał. To jest podstawowe jakby działanie, które spowoduje...
I kompleksowe tutaj trzeba byłoby zrobić ogromną reformę.
Ja o tym nie wspominałem, bo wydawało mi się to zupełnie oczywiste.
To jest oczywiste tylko dla pana, bo pan jakby nie dotyka tego problemu na co dzień, a my codziennie z tym musimy analizować, wybierać warunki.
Jasne.
Ale jeszcze powiem panu profesorowi coś. Dlaczego? Pan mówi, że rząd nie ma co zrobić. Niech rząd pieniądze, które my zarobimy i zainwestujemy, zwolni od podatkowania. Dlaczego my płacimy najpierw podatek dochodowy, a dopiero możemy inwestować? Przecież my robimy stanowiska pracy, przecież my tworzymy dochód narodowy. My dajemy pracę innym ludziom. Dlaczego my płacimy podwójny podatek?
Zgadzam się.
Może rząd zrobić wiele dla nas? Może iść w kierunku?
Powiem
no,
tak.
Proszę, jakie propozycje.
Kiedyś jak byłem małym chłopcem, to z tatą pojechaliśmy kupować jakąś bardzo drogą maszynę do Bydgoszczy. Tam była jedyna w Polsce fabryka, która produkowała urządzenia dla przemysłu piekarskiego. I ta maszyna była tak droga, że tata tak się zdenerwował. W końcu kupiliśmy tą maszynę, ale i tak wracamy do domu i tata rozmawia z naszym panem księgowym i pan księgowy mówi do taty: słuchaj Józek, w sumie no droga jest, ale wiesz, połowę amortyzujesz przy zakupie, połowę ci państwo oddaje. Ja mówię: co oddaje? To pani Iwonko, głęboka komuna, początek lat 80. Połowę kwoty od zakupu było przy zakupie amortyzowane, druga część w kolejnym roku. Przecież to były warunki wtedy.
Ale Grzesiu, też były takie możliwości, że kto ulga remontowa
dzisiaj to
była.
Możemy marzyć o tym.
Ulga inwestycyjna. Każdy, kto daje pracę drugiemu, zakupił pracę. Dlaczego to w Niemczech funkcjonuje? Doskonale się sprawdza.
Tak, oczywiście.
Ludzie wymieniają sprzęt, kupują, remontują.
I to zachęca.
To zmniejsza podstawę opodatkowania. To jest jedyna droga rozsądku, która spowoduje szybki rozwój naszego kraju. Jeżeli tego nie będzie, a tylko zwiększanie podatków, do niczego nie dojdziemy.
No to teraz o tych podatkach porozmawiajmy. Jednolity podatek mocno uderzy w samozatrudnionych. Rozliczający się liniowo stracą ponad 16 miliardów złotych. To alarmuje dziennik Gazeta Prawna. Z rozwiązania korzysta 400 tysięcy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Chodzi o podatek liniowy. Ich zsumowany dochód w skali roku to prawie 100 miliardów złotych i jak wynika właśnie z kalkulacji dziennika Gazety Prawnej, po zmianach mogą oni zapłacić o ponad 16 miliardów złotych więcej podatku niż do tej pory. To operacja szokowa o trudnych do przewidzenia skutkach. Tak komentuje Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Jednolity podatek.
No, całkowicie się zgadzam z komentarzem pana Jankowiaka. Sama pani odpowiedziała sobie na pytanie, jak bardzo obciąży to przedsiębiorców dodatkowo. Wspomnę tylko, że w krajach naszej części Europy bardzo popularny jest liniowy podatek nie tylko dla przedsiębiorców, jako jedna z trzech możliwości rozliczania się, ale także dla osób fizycznych. Jest jedna stawka w Bułgarii, w Czechach, w Estonii, na Litwie, Łotwie, w Rumunii, na Słowacji. Jedna stawka PIT-u.
Bardzo dobre.
Bardzo dobre, dlatego że nikt nie szuka żadnych numerów.
Czyli są, żeby nikt niczego nie odlicza, tak? Są większe wpływy
do budżetu?
Ja powiem
szczerze, czasami w komentarzach spotyka się, że ponad 90% osób fizycznych płaci tą niższą stawkę PIT-u, 18%, a 32% niewiele. No więc prawdopodobnie muszą się troszkę namęczyć, żeby no wrócić do tych 18%.
No tak, ale musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. Że zawsze, kiedy wzrastały podatki, rosła nam strefa, szara strefa.
Jasne.
Pieniądze zostały, nigdy te zwiększone podatki nie przyniosły efektu takiego, że zostały one ściągnięte. Przecież to jest zwykłe oszustwo wyborcze, mogę tak powiedzieć. Dlatego, że mówiono, że uszczelnimy VAT, będziemy ten VAT ściągali, ileś miliardów będziemy mieli z tego VAT-u, a tu się okazuje, nie mają pomysłu na uszczelnienie tego VAT-u i teraz próbują ściągnąć te pieniądze, zwiększając opodatkowanie.
Ale
to
Jeremi,
wyłoży wszystkie firmy, które...
Ale Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan mówi, że sama idea jednolitego podatku zasługuje na poparcie. Uprościłoby to system. Przecież dziś nawet podstawy wyliczenia składki i podatku dochodowego są różne, co prowadzi do nieporozumień. No i dużo zależy od szczegółów.
Tylko
a tych jeszcze nie ma. Trzeba
podstawa.
Dyskutować.
No. Ale to, co jest w propozycjach 40-45%,
ale to jest
skandal, zabójstwo. No, to jest zabójstwo, to jest wyprowadzenie firm z Polski. To jest jedyna możliwa droga ratunku się firm i to nie jest to, że one chcą, tylko to ich się zmusza do takiego działania.
Muszę, pana uspokoić, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale właściwie żyjemy w takich czasach, kiedy każdy dzień przynosi jakieś dziwne zapowiedzi, takie na okrągło, bez żadnych konkretów.
No tak. Ale właśnie może, żeby nadzieję, po to, aby poddać pod dyskusję i
miejmy
zobaczyć,
nadzieję, że nic z tego nie
jaka jest tak, opinia społeczna.
Ja właśnie na to liczę, panie profesorze, na to liczę, że będzie z tym podatkiem podobnie jak z podatkiem handlowym, tak, że bardzo właśnie dużo się mówiło i jak gdyby no, dalej nie wiemy, co z tym podatkiem się dzieje. W niektórych krajach próbowano podnosić te podatki. Państwa zapłaciły za to. Powstanie tylko jeden wielki ferment, prawda? Na lata to się odsunie i w sumie my wszyscy za to na końcu zapłacimy za te eksperymenty.
Mnie to też potrzebna bardzo, jest tak, szeroka dyskusja, oczywiście, szerokie konsultacje społeczne.
Pani redaktor, ale to, co się dzieje, to zamiast my się zajmować rozwojem tych firm, to jasne, jak Grzegorz mówi, planuje inwestycje, planuje coś. Przecież on nie planuje na rok, na dwa, na trzy. On to planuje dla swoich pokoleń, dla swoich dzieci dalej, żeby oni mogli się rozwijać. Ja tak samo. Dlaczego my mamy się teraz denerwować, czy my będziemy w stanie funkcjonować za rok, za dwa? To nie jest droga, to jest
panie
droga
redaktor,
donikąd.
Dużo się o tym mówi, dużo się pisze. Teraz nawet już powstały firmy, które no, zakładają firmy w Czechach. Tam są
no właśnie,
lepsze warunki.
Bardzo skokowo i wzrosła liczba tak, zapytań o możliwość zakładania działalności gospodarczej.
No pani
gospodarczej,
Monko, kupując auto, drogie auto luksusowe, można zaoszczędzić kilkaset tysięcy
30%
złotych.
30% prawie.
Tak.
Podatek liniowy 15%.
15% także w Czechach. Ja tam za bardzo się nie martwię. Wynajmę sobie tam
i 22,
jakieś biuro. Zrobię
i
piekarnia Perowski w Gdańsku będzie filią z Czech.
No. Ja muszę
i Czesi będą jedli polskie drożdżówki?
Nie, pani Wonko.
Nie, tam
ja tam będę
podatki,
miał jedno biurko i krzesło
będą,
tylko.
Tak, oczywiście,
tam podatki
tak
będą spływały.
A tu będzie filia. O.
Proszę państwa, no nie jest dobrze, dlatego że stopa inwestycji rzeczywiście w Polsce od trzeciego kwartału zeszłego roku idzie w dół, a giełda poszybowała w dół niesamowicie. Więc ja się troszkę boję, że przy tych planach wydatkowych wicepremiera Morawieckiego to za rok, dwa może się okazać, że sytuacja jest naprawdę coraz gorsza.
Oczywiście.
Mi się zdaje, że zrobiono dobry myk, przepraszam za kolokwializm, że Morawieckiemu jednocześnie zaproponowano kierowanie Ministerstwem Finansów. Więc Ministerstwo Rozwoju, gdzie on tam miał tak pomysłów,
gdzie wydaje pieniądze?
Tak, slajdów z 50 stron, żadnych konkretów, skąd pieniądze
żadnych
i tak dalej. I teraz do tego wszystkiego, no pan Szałamacha złożył sam rezygnację, więc widocznie widział, że to się w dłuższym czasie nie zepnie w żaden sposób.
Nie ma takiej opcji.
Więc ktoś sprytnie pomyślał, że wobec tego dajmy drugą tekę Morawieckiemu, niech odpowiada za wydatki. No i chłop się zakręci chyba, obawiam się.
No albo przystopuje, albo no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Tylko to nie może tak być, że my zobaczymy. My musimy mieć stabilizację.
Całkowicie się zgadzam, jasne. Stabilność jest najważniejszym kryterium w gospodarce.
Ale jakie
na
trudne, proszę
poziomach
panów, ile rządów się przewinęło w demokratycznej Polsce i od jakiego czasu o tej stabilizacji my rozmawiamy.
Proszę
mam
zwrócić
wrażenie,
uwagę,
że
z jaką stabilizacją mieliśmy do czynienia podczas poprzedniego
uregulowania
rządu. Czasami nas zdenerwowało to, że słusznych rzeczy nie wprowadzają. Mówiliśmy o ciepłej wodzie w kranie, no ale to była jakaś stabilizacja jednak.
Tak jest.
Tymczasem dzisiaj, no co, każdy dzień przynosi jakąś dziwną nowość.
Słuchaczka napisała, proszę państwa, podatek nie może być mały, bo ludzie pójdą z pieniędzmi do sklepów, a te wyprowadzą te pieniądze do siebie za granicę. One nie wrócą już do naszego budżetu.
O tak, pani, pani ma, tak jest. Oddaliśmy świadomie handel. Przecież była wojna o ten handel. Tutaj wielokrotnie też żeśmy rozmawiali.
No, był ten moment, że chcieliśmy sprowadzić do siebie zagranicznych inwestorów. To się zadziało, ale trzeba to już teraz
uporządkować. Ale co to za inwestor, że on wybuduje nam tutaj halę 10 tysięcy metrów i tam wstawi nasze słoiki, czy tam swoje słoiki, prawda, z musztardą.
Za nasze pieniądze.
I będzie nam to sprzedawał. Gdzie za nasze? Myśmy te w dużej części uczestniczyli w budowie tych marketów,
no
bo myśmy też chcieliśmy raz, no to kazali nam płacić płacić za rozwój sieci. To, pani Iwonko, oni nas zrobili na perłowo, te wszystkie sieci. Na własne życzenie.
Dlatego nam się ta edukacja ekonomiczna kłania.
Tak jest. Oni się śmieją z nas, że myśmy oddali kurę, co znosi złote jaja, bez wojny.
Ja przejeżdżam przez Straszyn, buduje się trzy takie tam Lidle jakieś, takie. Już dwa są, jeszcze trzy
i kolejne,
budują.
Tak.
Kolejne trzy. Małe firmy padają, bo nie wytrzymają konkurencji. Nikt tego nie kontroluje.
Ale ja
się
zawsze
zastanawiałam,
dlaczego polskie firmy, polskie sieci sobie nie radzą.
Pani
dlaczego
Iwonko,
nie
pani
budują takich
sklepików,
takich sieci?
Nie, tak nie można. Pani Iwonko. Pani, jeszcze raz.
Ale teraz się to zmieniło.
Pani
wtedy
Iwonko,
nie
myśmy mieli sieć większą od Biedronki. Nie zapomnijmy, mieliśmy z Połem. Była taka firma, nawet istnieje gdzieniegdzie jeszcze.
Niedobitki.
Tak, GS-y, one też funkcjonują. Naraz do Polski przyszedł bardzo nowoczesny, świetnie zorganizowany biznes handlowy, prawda? Z kasami, z programami. Pani Iwonko,
dlaczego
z technologią kosmiczną.
Ale ja mówię, dlaczego kiedy niektóre sieci się wycofują, dlaczego polscy przedsiębiorcy...
Nie mamy kapitału, pani Iwonko.
Nie mamy kapitału.
Nie ma takiego kapitału.
Ale tego kapitału
to
mamy sporo.
Spójrzmy takie możliwości, żeby ten kapitał się u nas wreszcie
odbudowywał. Pani Iwonko, współpracujemy z siecią Piotr i Paweł. To jest polska sieć. Dostarczamy tam pieczywo. I widzimy, jak oni się borykają. Im jest ciężko. Im jest ciężko. Uczymy się tego handlu. Tak jak uczymy się zarządzania własnymi pieniędzmi, prawda? Tak samo uczymy się tego handlu wielkopowierzchniowego. W drugim pokoleniu będzie lepiej. Ale dzisiaj, żeby stawić czoła tym rekinom światowym, bo taka sieć Carrefour, to jest rekin, pożera wszystko.
Panie profesorze, kiedy przespaliśmy ten moment, że powinniśmy przyhamować rozwój tego?
Przespaliśmy, proszę mi wierzyć. Mianowicie, ja doskonale pamiętam przełom lat 80. i 90. Żył jeszcze Stefan Kisielewski.
Tak jest.
Który mawiał, no dobrze, chcecie budować kapitalizm, a skąd weźmiecie kapitał?
To jego na 2% mieliśmy tylko pieniędzy.
Żadne z Połem. Pamiętacie Laskowika? Tak. Połem i nie wstołem, prawda? No. To było pozbawione prawdziwych właścicieli. Rzeczywiście, pan ma rację, w niektórych miejscowościach na skutek
to
działań prywatnych, że tak powiem, z tego się porobiły jakieś spółeczki polskie. Natomiast większość działała w taki sposób, że nie miała najmniejszych szans w konkurencji z kimkolwiek, kto przychodził z dużymi pieniędzmi z zewnątrz. No i jeśli chcieliśmy ten postęp jakoś, a jednocześnie żyjemy w Europie, gdzie jest wolny przepływ kapitału, to mamy to, co mamy.
Tylko trzeba było, panie profesorze, na ilość tysięcy mieszkańców zezwolić na jakąś tam powierzchnię zabudowy
tu
wielkogabarytowej.
Się stała wolna Amerykanka, wrażenie.
I ten mechanizm,
tyle hipermarketów w jednym centrum miasta.
Ale one zaczną padać, proszę mi wierzyć.
W Europie są na
sobą.
Tak,
nie
centra handlowe.
One walczą już
popatrzcie
między sobą.
Na okolice dworca we Wrzeszczu.
Nie,
na każdym rogu centrum handlowe. No tak, ludzie.
Tak.
Na moment będzie otwarte niebawem w Gdańsku.
Tak,
Metropolia to lada moment. Ale w Gdańsku też niebawem, chyba w przyszłym roku będzie gotowe. Więc zawsze się zastanawiam, ile jest jeszcze miejsca na centra handlowe i kto będzie robił tam zakupy, kiedy Rosjan nam trochę zbrakło.
Pani Iwonko,
Rosjanie czasowo podratowali sytuację i dobrze by było, żeby ratowali dalej. No ale jest jak jest.
Nie od nas to zależy, pani redaktor.
Jasne, oczywiście.
Krótko na koniec. Rządy państw unijnych ostatecznie przyjęły przepisy, które liberalizują rynek kolejowych przewozów pasażerskich w całej Unii Europejskiej. Przewoźnicy dostaną równy dostęp do rynków we wszystkich krajach członkowskich. Będą mogli startować w przetargach. Reforma ma wzmocnić niezależność i bezstronność firm zarządzających infrastrukturą kolejową, aby zapewnić, że faktycznie wszyscy przewoźnicy będą mieli do niej równy dostęp. Po pierwsze, co to oznacza dla podróżnych, a po drugie, co to oznacza dla naszej kolei?
To tak, już przeżywaliśmy ten dostęp do wspólnego rynku transportowego, kiedy Polacy zaczęli odnosić na rynkach zachodnich sukcesy, mówię o transporcie, prawda? I kiedy Unia się po iluś tam latach połapała, że Polacy zaczynają przejmować ten rynek transportowy, zaczęto po kolei wprowadzać ograniczenia. I cały czas się dyskutuje, jak tu nam teraz to ograniczyć. Teraz wchodzi rynek transportowy kolejowy, pasażerski, prawda? Też się obiecuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie za parę lat. Oceniać będziemy za parę lat. Teraz w moim przekonaniu, gdzie Polacy sobie świetnie radzą na wielu odcinkach, że jest to ogromna szansa dla naszych firm transportowych, które wożą pasażerów.
To teraz, przepraszam, dla panów krótko po jednym zdaniu, Aha. Bo czas nas niestety goni.
No, wydaje mi się, że tutaj muszą być regulacje takie, które spowodują, że nawet jeśli wejdą owi zagraniczni przewoźnicy, to będzie jakaś koordynacja, tak żeby można było z tego rzeczywiście zrobić system. Mamy kilka podmiotów niezależnych, Intercity i tak dalej, SKM, PKM.
Też, ja uważam, że to może na pewno poprawić ten rynek transportowy, jeśli chodzi o transport kolejowy. Będzie większa konkurencja.
Padną ceny biletów?
Powinny spaść, tak jak spadły ceny na telefony komórkowe, na roamingi różnego rodzaju. Wydawało się, że jest to niemożliwe. Jest tak. Możliwe. Obniżają się te koszty, ceny spadają w dół i to być może, ale tak jak zgadzam się z przedmówcami, że to musi być uregulowane
absolutnie
prawnie.
Absolutnie tak.
Bardzo, bardzo mocno.
Dlaczego myśmy tego nie zrobili?
Bardzo dokładnie, po to, żeby było wiadomo.
Tak.
Precyzyjnie.
Przesiadki i tak dalej, i te wszystkie rzeczy.
No, Europa nam kładzie kłody pod transport drogowy, a dlaczego my tego nie robimy?
I więcej na to pytanie dzisiaj niestety nie uda nam się odpowiedzieć do tematu. Będziemy wracali. Iwona Wysocka, bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi w audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Byli dziś profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista Uniwersytet Gdański, Grzegorz Pyllowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, właściciel hydromechaniki. Bardzo serdecznie Panom dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.